zrobiło się światowo? Światowo się zrobiło, przynajmniej w moim odczuciu. Gościmy w studiu panią Paulinę Skrzypińską z Poznańskiego Parku Naukowo-Technicznego przy Uniwersytecie, czy jak to tam nowy brzmi?
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Profesjonalnie, dziękuję. I pan Szymon Mikołajczyk. Pan Szymon jest właścicielem firmy startupowej Neat Store. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Proszę państwa, mamy rozmawiać o startupach. Mówiłam o tym przed kilkoma minutami. I zanim państwo nam o tym opowiedzą w praktyce, to pomyślałam sobie tak, że przyda nam się definicja. Startup to jest firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Te firmy mają zwykle krótką historię, zgadza się? Do tej pory, do tego momentu?
To wygląda różnie, bo to jest oczywiście teoria, ale przeważnie o startupach mówimy wtedy w praktyce, kiedy zbiera się na przykład grupa ludzi albo po prostu pojedyncza osoba ma pomysł, no i podejmuje kroki, żeby ten pomysł zrealizować, żeby zamienić go po prostu w biznes. W tym celu szuka ludzi, którzy pomogą zrealizować pomysł, na przykład potrzebuje programisty, ale też potrzebuje kapitału i kogoś, kto podzieli się tym tak zwanym know-how, czyli podzieli się swoją wiedzą na temat tego, jak robić biznes.
Czyli firma startup z natury rzeczy swej jest w takiej fazie rozwojowej, bo w pewnym momencie przestaje być startupem i staje się taką firmą z krwi i kości, prawdziwą firmą osadzoną na rynku. Tak sobie to wyobrażam.
Tak.
Firmy startupowe mogą powstawać w dowolnej branży, ale najczęściej związane są z nowymi technologiami. Pani powiedziała, że jest z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zatem to się zgadza. No i jakie są cechy charakterystyczne takiej firmy? Po pierwsze, chyba niski koszt rozpoczęcia działalności, czyli pomysł w głowie, tak?
Tak, przeważnie tak, ale oczywiście od pomysłu do prawdziwego biznesu to jest jeszcze długa droga i w zależności od tego, w jakiej branży ten pomysł mamy, no to on wymaga mniejszej ilości pieniędzy, bądź większej. Na przykład takie pomysły z branż biotechnologicznej, chemicznej, one wymagają zdecydowanie dużych nakładów finansowych na samym początku. Natomiast pomysły z branż związanych z internetem, tu oczywiście te koszty przeważnie są mniejsze.
O tych branżach różnych, przepraszam cię, o branżach różnych będziemy jeszcze mówić, bo one rzeczywiście to pole jest duże, ale druga taka cecha to jest wyższe niż w przypadku standardowych przedsięwzięć, wyższe ryzyko.
Tak, to ryzyko często jest związane z tym, że osoby, które mają pomysł, nie mają wcześniejszego doświadczenia biznesowego. Często są to studenci, chociaż Poznań słynie z tego, że ma i swoich milionerów, którzy te wielkie pieniądze zarobili jeszcze przed studiami, ledwo kończąc 18 czy 19 lat, więc to są tak naprawdę ludzie, którzy też nie mają jako takiego doświadczenia na rynku pracy.
Milionerów, powiedziała pani?
Tak.
To przychodzi mi do głowy tylko jedna taka firma produkująca te kości do gry. Nie wiem, czy dobrze
myślę. Między innymi dokładnie tak, Patryk Strzelewicz. Obecnie jego nowe przedsięwzięcie Dice Plus. Tak, tak.
Jeszcze Wojtku, zanim twoje pytanie. Trzecia taka cecha to potencjalnie wyższy w stosunku do standardowych przedsięwzięć zwrot z inwestycji. Czyli ryzyko jest większe, ale szanse na sukces też większe.
Tak, dokładnie tak. Startupy przeważnie charakteryzują się tym, czy twórcy startupów, że proponują usługę, której jeszcze na rynku nie ma. To trochę cytując Steve'a Jobsa, że klienci tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, trzeba im to dać. Więc często na początku drogi trzeba tłumaczyć klientowi, po co dana usługa, na przykład, czy dana aplikacja jest potrzebna. To gwarantuje między innymi to, że jest duże ryzyko, czy duża możliwość pozyskania szybko oczywiście kapitału, szybkiego zarobku, ale jednocześnie też jest bardzo duże ryzyko tego, że to po prostu może się nie udać.
Jako startupy, powiem państwu, wystartowały i Facebook, i Google, i nasza klasa.
Dokładnie.
Przypuszczam, że w tym właśnie momencie tak zwanych rozczarowań nie brakuje, bo ktoś musi uzmysłowić osobie wymyślającej jakiś projekt, że nie, to nie ma szansy na to, żeby zrobić na tym jakieś większe pieniądze, że pomysł nie jest nowy, no po prostu nie sprawdzi się.
No ale gdyby Jobs słuchał takich doradców właśnie, to nigdy w życiu nie doszłoby do tego, do czego doszło w przypadku Apple'a, tak?
Bywa różnie, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś miał zupełnie nowy pomysł, bo na świecie chyba było już wszystko i często te pomysły się powtarzają. I ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę sam pomysł jest wart niewiele. Warta jest dopiero jego realizacja. Więc to jest klucz do sukcesu.
A proszę nam powiedzieć coś o...
No ja bym wrócił do tego mojego pytania jednak. Czyli co robimy w takim momencie, kiedy widzimy, że ten pomysł nie ma szans się sprawdzić? Trzeba wprost powiedzieć i podziękować panu?
Przeważnie tak to wygląda. Osoby, które dysponują gotówką i tą wiedzą, jak robić biznes, przeważnie doradzają na początku, mówią, jak to wygląda, jakie etapy tego pomysłu na biznes trzeba dopracować. Zdarza się faktycznie, że nasze pierwotne założenie odbiega od tego, co wyszło faktycznie, i często jest dobrze. Często to, nawet jeśli nam pomysł nie wypali, to tak naprawdę my się na tym uczymy. To jest jeszcze troszeczkę nowum na polskim rynku, bo u nas jednak porażki są uznawane w ten sposób, czy definiowane, że nie udało się, ja już nic więcej w tej sferze biznesowej nie będę robił, nie będę podejmował wysiłków. Natomiast bardzo fajne są standardy amerykańskie, gdzie inwestorzy mówią: słuchajcie, uczcie się na porażkach, bo im więcej razy wy się wywrócicie, tym większa szansa, że kolejny pomysł wyjdzie. I w Poznaniu też już tak to, mam wrażenie, wygląda, że jeśli nawet za pierwszym razem pomysł nie wypali, to te osoby faktycznie próbują do skutku.
W Stanach Zjednoczonych, w Hollywood jest tak, że aby zainteresować producenta scenariuszem, to trzeba go zachęcić w kilku zdaniach właśnie na temat tego scenariusza. Jak tutaj ten kontakt przebiega? Czy to też trzeba po prostu w kilku krótkich zdaniach zachęcić inwestora?
To też tak wygląda. Są organizowane spotkania, gdzie z jednej strony stoją pomysłodawcy. Właśnie jeden z takich projektów, w którym brał udział m.in. Szymon, Pierwszy krok we własny biznes, program współorganizowany w ogóle przez miasto Poznań, co należy podkreślić, miał przygotować wyselekcjonowaną oczywiście specjalnie grupę pomysłodawców do tego, żeby stanąć przed inwestorami i w ciągu 7 minut zainteresować pomysłem. Musi zadziałać ta tak zwana chemia biznesowa, bo to, co też zawsze powtarzamy, to tak naprawdę też nie tylko chodzi o biznes. Najważniejsze jest, żeby z tymi ludźmi się po prostu fajnie pracowało.
Coś takiego jak pojęcie anioła biznesu funkcjonuje, bo metody finansowania projektu to są metody, do których potrzebne są po prostu pieniądze. I teraz wyobraźmy sobie, panie Szymonie, może panu zadam pytanie, choć w drugiej części będzie pan pewno więcej mówił, to tak wyglądało, jak teoretycznie tutaj opowiadamy sobie. Miał pan pomysł, nie wiem, obudził się pan któregoś dnia z tym pomysłem, bo pan działa w branży modowej.
To znaczy, to było trochę inaczej. Trochę inspiracji załapaliśmy w Poznaniu podczas targów modowych, które były organizowane.
Jakiś czas temu już.
Jakiś czas temu, tak, to było we wrześniu zeszłego roku. Razem z dziewczyną i znajomymi się zainteresowaliśmy tematem. I ostatecznie biznes założyliśmy właśnie ja z dziewczyną. I to się odbywało równolegle z konkursem.
Ale jaki był pomysł? Założymy firmę modową? Czy co będziemy robić?
Będziemy pomagać młodym projektantom w dystrybucji ich projektów, bo z tym jest duży problem. Nie każdego projektanta stać na to, żeby założyć swój showroom, opłacać czynsz, pracowników, a jeszcze mieć czas przy tym na produkcję, na projektowanie i cały ten bałagan, który jest z tym związany. Więc po prostu chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie może wielu takich projektantów się wystawić.
Czy macie taką stajnię, tak?
Tak, dokładnie, można tak to ująć.
I ilu jest projektantów?
Obecnie mamy około 20-25 projektantów u siebie. To jest i biżuteria, i akcesoria, i odzież.
Wracając do tego, o co pytał Wojtek, te 7 minut, rzeczywiście tak to wyglądało?
To znaczy była taka prezentacja oczywiście, tylko że ja akurat byłem nastawiony na jakby finansowanie takie organiczne, tak? Czyli że własnymi środkami zaczynałem i z własnych środków inwestowałem w biznes swój własny i nie używałem żadnego zewnętrznego finansowania.
Ludzie, którzy są z drugiej strony i starają się te pomysły ocenić na samym początku, muszą mieć bardzo szeroką wiedzę, żeby ogarnąć wszystkie w zasadzie działki, w jakich takie pomysły na nowe przedsięwzięcia się pojawiają.
Tak, dokładnie. Pomysły są przeróżne, ale w tym też jest rola właśnie takich komórek jak inkubatory, jak właśnie Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, żeby mieć specjalistów, którzy, mówiąc wprost, się znają. My też jeździmy po świecie, uczymy się od naszych kolegów, ściągamy różne międzynarodowe wydarzenia do Polski, ściągamy zagranicznych ekspertów i cały czas tak naprawdę też się uczymy.
Z tego wynika, że w Poznaniu jest klimat do tego rodzaju działalności, ponieważ czytam w prasie, że Poznań jest polską stolicą startupu. W drugiej części o tym porozmawiamy, ale zamknijmy tę część na takim sformułowaniu. Momentem, w którym firma przestaje być uważana za startup, jest osiągnięcie pierwszego zysku lub fuzja z inną firmą, albo przejęcie przez inną, na przykład lepiej sobie radzącą na rynku firmę. Pan jest na jakim etapie, panie Szymonie?
To znaczy, wypracowujemy już zyski od pewnego czasu.
Czy już nie jesteście startupem tak naprawdę, czy jeszcze tak?
No myślę, że ten etap już się powoli kończy, bo organizujemy duże wydarzenie modowe i od tego momentu już można liczyć realne zyski.
Zatem Paulina Skrzypińska i Szymon Mikołajczyk w drugiej części opowiedzą państwu, jak się taki startup zakłada.
Merkury Polskie Radio.
No to wracamy na start, żeby porozmawiać o startupach. W studiu Paulina Skrzypińska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Szymon Mikołajczyk, właściciel takiej firmy startupowej. Powiedzcie, gdzie startupy powstają? Bo skoro Poznań jest stolicą startupu, to znaczy, że możemy się pochwalić tym, że jest tych firm ile na przykład w Poznaniu?
To tak naprawdę trudno ocenić, bo jeszcze nie powstała taka lista startupu. Zmierzamy w tym kierunku i na pewno będziemy się chwalić tą liczbą, ale tak jak mówię, trudno ją stwierdzić jeszcze.
W akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, bo te zapewniają możliwości testowania takich firm, tak? W kraju i w Poznaniu
bywa
też.
Różnie. Tak naprawdę miejscami, w których te startupy powstają, to są różnego rodzaju inkubatory. Tutaj znów cały wachlarz w nazw, bo w samym Poznaniu jest takich, przynajmniej z nazwy inkubatorów, minimum 7. Będzie ich za chwilę jeszcze więcej. To są również parki naukowo-technologiczne. Parki technologiczne to zarówno prywatne, jak i takie jak nasz, jak Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. I znów Poznań jest miastem, który bije wszystkie inne miasta na głowę pod względem ilości takich miejsc.
Czyli żadnej przesady nie ma w tym sformułowaniu, że Poznań stolicą startupu jest.
Myślę, że nie.
Zatrudniają już podobno kilka tysięcy osób, mówię teraz o kraju, i wypracowują przychody rzędu, takie mam dane, kilkuset milionów złotych.
Dokładnie tak. Co ważne, startupy wielu osobom kojarzą się z dużą niestabilnością, ale tak naprawdę w tym momencie to są firmy, które zaczynają zatrudniać bardzo dużo osób. To są firmy, które się bardzo dynamicznie przede wszystkim rozwijają, także szukajcie pracy w startupach, naprawdę
warto.
Czy
kryzys pomógł tej branży startupowej?
Myślę, że tak. Myślę, że wielkim atutem startupów jest to, że bardzo szybko stosowują się do zmieniających się warunków rynkowych. To jest właśnie ta podstawowa różnica między firmami, które już długo są na rynku, które miały bardzo stabilny ten model biznesowy, rzadko go zmieniały. Natomiast tym plusem właśnie tych małych firm jest to, że mogą się bardzo szybko dostosowywać do tego, co jest na rynku.
Przed pojawieniem się na antenę wspomnieliśmy jeszcze o tym, że wbrew pozorom, wbrew jakimś takim stereotypom, nie tylko młodzi ludzie zgłaszają się właśnie z takimi pomysłami jakimiś na nowy biznes, ale także ci, powiedzmy, w średnim wieku już zaprawieni w bojach, doświadczeni przez życie.
Dokładnie tak. Żeby mieć startup, to oczywiście nie znaczy, że trzeba mieć lat 19 czy 25. Można oczywiście mieć więcej. Wszystko zależy od tego, czy mamy pomysł i czy chcemy mieć własny biznes.
No dobrze, to porozmawiajmy teraz o tych pieniądzach, które są potrzebne do rozwoju każdej branży. Pan Szymon jest właścicielem firmy Need Store, butiku z kolekcją odzieży młodych, niezależnych projektantów i marek, a początek pana udziału w rynku sięga programu Pierwszy Krok w Własny Biznes. Pan jest takim przykładem startupowca, tylko może nietypowego, bo pan nam powiedział przedtem, że pan miał własne pieniądze na wkład. Czyli pan się nie musiał martwić o to, o czym mówi pani Paulina, że trzeba się tak zaprezentować, żeby ktoś chciał uwierzyć i powiedzieć, no dobra, dajemy ci jakieś pieniądze. I teraz właśnie o tym pana przykładzie, ale o tym, że nie zawsze jest tak, że się ma pieniądze na te pierwsze kroki.
To znaczy bardzo ciężko było zdobyć nawet te własne środki, o których ja tutaj wspominałem.
Ja nie chciałam właśnie pana wypytywać, skąd pan młody człowiek miał jakieś zasoby, no ale bywa, że spadek, że rodzice, że coś się dobrego
to w życiu
dzieje.
Akurat zarobiłem, wyjechałem sobie na wakacje na tydzień i opiekowałem się dziećmi. Uczyłem ich jeździć na nartach, bo robiłem papiery na instruktora
i
kiedyś.
To tydzień wystarczył na początek?
Tydzień i odrobinę rodzice pomogli i się udało. To nie były jakieś duże pieniądze, to było bardzo ciężko.
Jakiego rzędu?
Rzędu 2000 zł.
Aha, no to uświadamy właśnie tym, że to nie musi być zaraz 25
ale,
tysięcy.
Tak, ale to nasz pierwszy biznesplan był na około 20 tysięcy rozliczony.
Czyli
10 razy więcej. Było teoretycznie potrzebne. Jednak dzięki jakimś tam umiejętnościom czy myśleniu o tym, co zrobić, jak zrobić, skąd pozyskać niektóre rzeczy, nie płacąc itp., udało się to zbudować za mniejsze pieniądze.
Czy pan miał taką żyłkę ekonomiczną takiego właśnie człowieka ruchu rynku jako dziecko?
To znaczy,
już?
Moi rodzice od początku mieli swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa, ale powstawały, upadały, ale dzięki temu można było. Przynajmniej my jako dzieci, bo mam jeszcze brata i siostrę, ale głównie w tym momencie ja obserwowałem ten rozwój tych firm i jak to wszystko przebiegało. I też byłem wychowany w takiej kulturze, że jeżeli najlepsze, co można mieć, to jest własna firma, a nie praca na etacie.
No i dobrze. I były 2000, był pomysł, była ta pierwsza prezentacja. I co trzeba zrobić teraz, mając to wszystko już? Gdzieś się rozreklamować, nie wiem, chodzić, ogłaszać, wysyłać linki? Jak to wygląda?
My zaczynaliśmy przed otworzeniem butiku stacjonarnego. My organizowaliśmy jednodniowe wydarzenia modowe. Pierwsze miało miejsce 16 marca w Klubu Kawiarni Głośna w Poznaniu.
W tym roku?
W tym roku, tak. I to był jednodniowy butik, czyli my załatwiliśmy już tych odzież od tych projektantów, których tam mieliśmy plan pozyskać do butiku stacjonarnego. Ściągnęliśmy ten towar na jeden dzień i po prostu zajęliśmy połowę przestrzeni kawiarni. I otworzyliśmy tam butik przez jeden dzień, przez jedną sobotę.
Były efekty?
Były efekty, tak. Było efekty. Przewinęło się, myślę, że z 200 osób, co jak na początek całkowity działalności, bez własnej marki, jakby takiej reklamowanej już wcześniej bardzo mocno, to był bardzo dobry rezultat. Ale wszystko się odbywało przez Facebooka. Cała promocja, wszystkie jakieś kontakty, patronaty, wszystko było związane z Facebookiem.
Najważniejszy startup świata jest tutaj, tak.
Trochę tak to wygląda. Pamiętajmy, nie są potrzebne duże pieniądze, żeby uruchomić własny biznes. To musimy podkreślić.
No właśnie, ale w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, kiedy rzeczywiście te pieniądze muszą być, że jakby to wszystko, co byliśmy w stanie wypracować własnymi siłami, nie mówię o pomysłach idealnych, prawda, że trafiamy w dziesiątkę, sprawdza się, miliony spływają na nasze konto.
To zdarza się wybitnie, że...
Tak, ale częściej są takie przykłady, kiedy małymi kroczkami cały czas do przodu rozbudujemy tę firmę, ten pomysł. I nagle ściana, której nie przeskoczymy bez pomocy z zewnątrz. I wtedy państwo występujecie w roli takiego pośrednika, bo, czy nie wiem, czy to macie jakieś takie zasoby finansowe, które pozwalają, czy łączycie z kimś, kto jest zainteresowany wsparciem.
To wygląda różnie, ale faktycznie tak, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza dysponuje środkami i tak naprawdę w Poznaniu tych środków naprawdę dużo. Mówiąc wprost, pozyskaliśmy środki od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a więc no myślę, że kwota 10 razy 200 tysięcy euro robi wrażenie i takie instytucje czy takie komórki jak nasze szukają pomysłodawców, w których po prostu mogą zainwestować. My się stajemy inwestorem, tworzymy razem spółkę, przejmujemy oczywiście udział, mniej więcej tak to wygląda, ale co ważne, to nie chodzi tak naprawdę tylko o pieniądze. My staramy się dzielić swoją wiedzą, no i przede wszystkim dostarczyć wszystkich instrumentów tym osobom z pomysłami, żeby ten biznes naprawdę się udał.
Tak procentowo, gdyby pani miała to określić, bo jak długa jest perspektywa czasowa, od kiedy jesteście takim wspierającym jako park?
Finansowo?
Nie, no to chodzi
bo
mi...
Nasz park ma 18 lat.
Ale chciałam zapytać, ile w czasie, kiedy zaczęliście się zajmować bliżej startupami, bo chyba na początku to była inna działalność, nie takie firmy powstawały, to jak procentowo dużo jest sukcesu, a jak dużo jest tego właśnie błędu?
To zależy, bo tak naprawdę
błędu, który kończy się klapą.
Całe środowisko startupowe dopiero będzie mogło na to pytanie odpowiedzieć. My tak naprawdę teraz inwestując musimy sobie dać bufor czasowy do 5 lat, żeby tak naprawdę sprawdzić, ile z tych przedsięwzięć, które włożyliśmy kapitał, odniosło faktycznie rynkowy sukces.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jakim polskim słowem można by było zastąpić startup?
No to jest pytanie, nad którym też się zastanawiamy, ale chyba teraz dobrego odpowiednika nie ma.
Wyrwij się, podskocz.
Poszukamy.
Na koniec jedno zdanie dosłownie, bo musimy kończyć. Przez internet biegł taki filmik, obleciał cały z tygodnia modowego, gdzie Filip Heiser wkręcał młodych fashionistów. Wszyscy się z tego śmiali. Pół Polski śmiało się z młodych, którzy dali się wkręcić w kolekcję Schleswig-Holsztyna, Karela Gotta, Hansa Klossa. Pan Szymon, który jest naszym gościem, chciałby tutaj troszeczkę jakby poziom branży podnieść i powiedzieć, że nie zawsze jest tak głupio i niemądrze, jak w tym filmiku. Młodzi ludzie zajmujący się modą bywa, że mają pojęcie o świecie.
To znaczy, oczywiście, że tak. Myślę, że ten filmik też był tak jednak zlepiony, że wybrano głównie te parę przypadków, w których te odpowiedzi były tak straszne i takie jakby ignoranckie. Myślę, że nie wszyscy odpowiadali tak źle. Zresztą na końcu był tylko jeden przykład przytoczony, gdzie ktoś odpowiedział, że nie wkręcisz mnie.
Tak, ale też prawie dał się zmanipulować. Są już koszulki podobno do kupienia z napisem kolekcja zimowa Schleswig-Holsztyn, także to też jest pomysł na
to jest generalnie
na
cała sfera internetu opiera się na przechwytywaniu takich pomysłów i produkowania koszulek z takimi nadrukami. Był też taki filmik Jesteś zwycięzcą. przez Adama Blanforda, z tego co pamiętam, o prowadzeniu swojego biznesu MLM. I to był filmik motywacyjny. I koszulki z Jesteś Zwycięzcą też sprzedają się świetnie, więc...
Bardzo Państwu dziękujemy. Podamy za chwilkę stronę internetową, bo czas nas rzeczywiście goni. Paulina Skrzypińska, Szymon Mikołajczyk. Ja podam za chwilę miejsce, do którego należy się zgłosić. Dziękuję Wam.
Dziękujemy.
Dziękujemy.